Dzień dobry, witam wszystkich. Kontynuujemy temat modlitwy. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam troszeczkę o tym, w jaki sposób modlić się ze Słowem Bożym. Troszeczkę na temat tego, w jaki sposób możemy medytować w chrześcijaństwie i czym jest chrześcijańska medytacja. Przeczytaliśmy sobie dzisiaj dwa bardzo fajne fragmenty. Pierwszy to był psalm pierwszy, a teraz ten fragment z listu do Tymoteusza. I z tego fragmentu wynikają dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim to, że jesteśmy przeznaczeni do pełnienia dobrych dzieł, że Bóg przeznaczył nas do dobrych rzeczy. A drugie to jest to, że nie jesteśmy do nich przygotowani i dopiero potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego instrukcji i nauczania, abyśmy mogli takimi ludźmi się stać i takimi ludźmi mamy się stawać. Zanim przejdziemy jakby do sedna, czyli do tego, czym jest medytacja, najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego Słowo Boże musi stać się dla nas prawem. Dlaczego musimy przyjąć Jego autorytet w całości takim, jakim jest. Tak jak czytamy w psalmie pierwszym, sprawiedliwy, szczęśliwy mąż ma upodobanie w prawie Pana. Czyli pokazuje to nam, że Słowo Boże nie jest tylko pewnego rodzaju osobistą refleksją kogoś nad tym, czym jest życie, jak powinno życie wyglądać, tylko jest czymś więcej, jest prawem, aby więc wobec Niego, zgodnie z Nim, nasze życie musi działać tak, jak ono nas instruuje, zgodnie z prawem. Kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, powiedział do nich, czyż nie czytaliście w swoim prawie, i zacytował im fragment psalmu. Czyli można powiedzieć, że zacytował im fragment poezji. Wobec tego widzimy, że sam Jezus traktował całość Pisma jako prawo. Jako prawo, czyli wyznacznik tego, jak rzeczy powinny działać. Obecnie w naszych czasach Biblia poddawana jest dosyć srogim atakom. Poza Kościołem, a także w samym Kościele. Mamy takie dwie główne strategie ataków Słowa Bożego, które możemy obecnie rozpoznać. Jeden z nich wynika z uniwersalistycznego traktowania religii. Mówi on o tym, że generalnie Biblia jest dosyć mądrym dziełem, do którego należy podchodzić z szacunkiem i pewne jego elementy są naprawdę dobre, naprawdę ważne i mądre, ale niektóre z nich są już przestarzałe. Inne powinniśmy odrzucić jako te, które już przeżyły się, w naszych czasach nie sprawdzają się. Z czego wynika takie myślenie? Takie myślenie zakorzenione jest przede wszystkim w pewnej obowiązującej w naszej kulturze narracji, która mówi o tym, że to nasze czasy, że dzisiaj my dorośliśmy już, dojrzaliśmy już do tego, aby sami wyznaczać, abyśmy sami mówili o tym, co jest dobre, a co jest złe. Tak? Jest pewnego rodzaju metanarracja w naszej kulturze, którą możemy podświadomie przyjmować z telewizji, z czasopism, z blogów, która mówi o tym, że świat działa w taki, a nie inny sposób. Posunął się już, poszedł gdzieś do przodu. W związku z tym te rzeczy, które w Biblii nie nadążają, należałoby już pozostawić samym sobie, a przejść, wykorzystać te rzeczy, które zgadzają się z nami, które pasują do tego, co mówią nasze czasy. Istnieje pewien fundamentalny problem z takim myśleniem, bo jeżeli Biblia nie wyznacza nam tego, co jest dobre, a co jest złe, to kto wyznacza? To wyznaczamy my, wyznacza nasza kultura. Można powiedzieć, okej, dzisiaj wiemy, tak, co jest dobre, a co jest złe, ale przecież 50 lat temu ludzie również byli przekonani o tym, że to oni doszli do poznania prawdy. Kiedy pojawiły się na przykład teorie freudowskie dotyczące ludzkiego funkcjonowania ludzkiej psyche, ludzkiej psychologii, wszyscy przyjęli, że faktycznie Freud odkrył klucz do życia człowieka, klucz do ludzkiej duszy. Tymczasem dzisiaj wiemy, że te teorie są przestarzałe, że one nie wytrzymały próby czasu. I jestem pewien, że obowiązujące w naszej kulturze dzisiaj standardy dla ludzi żyjących 50 lat po nas prawdopodobnie będą tak samo przestarzałe, jak dzisiaj dla nas są teorie freudowskie. Weźmy sobie przykład jakiś. Na przykład w naszej kulturze, kiedy czytamy z Biblii o miłości do bliźniego, o potrzebie wybaczania i współpracy, Na świecie zachodnim te idee zostaną dosyć dobrze przyjęte, tak? Myślę, że one gdzieś są kompatybilne z naszą kulturą. Natomiast kiedy byśmy mówili o rzeczach związanych z wstrzemięźliwością seksualną, tutaj już spotkamy się z oporem, tak? Ktoś może powiedzieć, że to są właśnie te przestarzałe elementy, które dzisiaj nie wytrzymały próby czasu. No dobrze, ale skąd możemy wiedzieć, że jedne są prawdziwe, a drugie nie? Jeżeli nie mamy żadnego wyznacznika, jeżeli nie mamy żadnego fundamentu, który mówiłby, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jeżeli weźmiemy i musimy sobie uświadomić, że jest to sposób myślenia, który ograniczony jest do zachodniego kręgu kulturowego. Jeżeli poszlibyśmy z tymi ideami na przykład do jakichś kultur opartych na prawie honorowym, to te idee, które mówią o wstrzemięźliwości seksualnej, zostaną przyjęte dobrze. Natomiast te, które mówią o potrzebie wybaczania, przyjęte zostaną ze zgorszeniem. Tak? Stąd problem, jaki się rodzi nam z tego typu myśleniem, jest taki, że nie mamy żadnego narzędzia, prawdziwego narzędzia, które pozwoliłoby nam powiedzieć, że jedno jest dobre, a drugie nie. Dlatego właśnie jedynym sposobem, który pozwala nam przyjąć na to, żeby Biblia stała się dla nas prawdziwym przewodnikiem duchowym, jest przyjęcie jej w całości. Możemy się nie zgadzać z jej pewnymi fragmentami, tak? Na takiej zasadzie, że możemy ich nie rozumieć. Możemy się kłócić z Bogiem, możemy stawiać mu wyzwanie. Dlaczego akurat to znalazło się w Biblii, co naszym zdaniem nie powinno się tam nigdy znaleźć? Ale nie możemy mu odbierać prawa do tego, żeby się z nami nie zgadzał, żeby mówił nam to, co mówi. My możemy powiedzieć, okej, ja tego nie rozumiem, ale ty tak mówisz. Tak samo jak w relacji, w każdej relacji między ludźmi, nigdy nie jest tak, że dwie osoby zawsze ze sobą się zgadzają, jeżeli to jest prawdziwa relacja. Zawsze powstanie jakiś punkt konfliktowy, tak? I możemy powiedzieć drugiej osobie, ja się z tobą z tym nie zgadzam, ale nie możemy powiedzieć, ty tego nie mówisz, kiedy ta osoba to mówi, prawda? Tak samo jest z nami i z Bogiem. Jeżeli Bóg mówi coś, my możemy tego nie rozumieć, ale my nie możemy mu odmówić prawa do tego, żeby on rzeczywiście to powiedział, co ma na myśli. Innym zagrożeniem, które pojawia się w Kościele, związanym z podważającym autorytet Słowa Bożego, jest nie to, że Bóg mówi za dużo w swoim Słowie, ale mówi za mało. W związku z tym my jako wierzący musimy wyjść troszeczkę, poszukać go gdzieś indziej, tak? Jest, powiedział to, co powiedział, ale dla nas ma inne rzeczy, nowe objawienia, nowe rzeczy, za którymi musimy podążać. Teraz my widzimy coraz więcej światła i musimy za tym światłem podążać. I na przykład jest taka książka bardzo popularna w świecie chrześcijańskim, bestseller. Napisała ją Sarah Young. Tytuł tej książki to Jezus mówi do ciebie. Może ktoś z was ją czytał. I problem, jaki mam z tą książką, jest taki, że na samym początku jej autorka pisze, że miała głębokie pragnienie, aby usłyszeć głos Boga poza Biblią. Żeby powiedział do niej coś więcej niż to, co zostało tam zawarte. I takie podejście niesie ze sobą również duże zagrożenie, nie mniejsze niż to pierwsze, o którym powiedziałem. To pierwsze wynika bardziej z przesłanek, które są zawarte w naszej kulturze humanistycznej, w której to człowiek zaczyna tak naprawdę mówić, co jest dobre, a co jest złe, a nie Bóg. Tutaj generalnie wchodzimy w obszar ludzkich emocji i pragnień, które mogą nas zaprowadzić do poznania Boga również niekoniecznie takiego, jakim On jest w Biblii. I paradoksalnie, podobnie jak w pierwszym przypadku, mamy tutaj, chociaż te dwa podejścia różnią się troszeczkę od siebie, to mają one wspólny mianownik. A tym wspólnym mianownikiem jest to, że poznajemy Boga i poznajemy to, co On mówi, nie poprzez Niego samego, ale poprzez nas samych. Że to my sami osobiście stajemy się nośnikiem tego, kim jest Bóg i Jego objawienia. Kolejnym problemem, który nastręcza takie myślenie, jest to, że któż z nas może tak naprawdę ocenić, które z tych objawień, jeśli będziemy mieli cztery różne objawienia i żadne z nich niekoniecznie oparte jest na Biblii, które z nich jest prawdziwe. Nie mamy żadnej metody, żadnego środka do tego, żeby rozeznać, która jest prawdziwa. Dlatego właśnie jedynym wyznacznikiem tego, kim jest Bóg i co On mówi, może być dla nas Biblia. Dlatego musi ona stać się dla nas prawem. Dlatego ona musi stać się dla nas instrukcją mówiącą o tym, w jaki sposób my Boga poznajemy i w jaki sposób On do nas mówi. Pierwszą rzeczą, którą jedną z pierwszych rzeczy, które dowiadujemy się z psalmu pierwszego, zanim przejdziemy sobie jeszcze do tego, czym jest medytacja, jest dyscyplina duchowego życia. Skoro więc doszliśmy już do miejsca, w którym uznajemy, mam nadzieję, Biblię jako niepodważalny autorytet w całości, nawet z tymi fragmentami, które cały czas nie podobają się nam, musimy rozpoznać, w jaki sposób ta Biblia może zacząć do nas mówić i może zacząć nam pokazywać i mówić o tym, co Bóg chce nam powiedzieć. I pierwszą rzeczą jest dyscyplina. Czytamy, że szczęśliwy człowiek, czyli sprawiedliwy, to ten, który medytuje nad prawem Pana dzień i noc. I musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy. To znaczy, że bardzo dużo, że to znaczy, że non-stop czyta Biblię, nie chodzi do pracy, tylko siedzi i czyta. Nie. Większość komentatorów zgadza się, że chodzi tutaj o regularność. O to, że musi to być sposób pewnego rodzaju dyscyplina, tak, życia duchowego. Że nie wtedy, kiedy nam się chce lub nie wtedy, kiedy okoliczności popychają nas do tego, żeby pogrzebać coś tam w Biblii i znaleźć pocieszenie, ale musi to być regularne. Musi to być przynajmniej raz dziennie. Większość komentatorów mówi, że najlepiej, kiedy jest to rano pierwsza rzecz po wstaniu, tak mówił Marcin Luther, i ostatnia rzecz przed pójściem spać. Że wtedy szukamy Boga i tego, co On ma nam do powiedzenia. Widzimy, że w odróżnieniu od innych modlitw, modlitwa ze Słowem Bożym różni się tym, że kiedy zaczynamy modlitwę sami z siebie, mamy jakąś potrzebę albo mamy jakiś plan modlitewny, na przykład przychodzimy z modlitwą pańską, to my jesteśmy inicjatorem tej modlitwy. Natomiast tutaj, w tym przypadku, kiedy zaczynamy czytać według jakiegoś planu Słowo Boże lub kiedy wiemy, że powinniśmy zajrzeć do jakichś ksiąg, to wówczas Bóg staje się inicjatorem tej rozmowy. Tak? No tak jak kiedy dwoje ludzi spotyka się ze sobą, to najczęściej osoba, która pierwsza zacznie temat, na przykład pogoda, to ona jest inicjatorem tego tematu i ona prowadzi nas gdzieś w tej rozmowie. Tak? To my musimy za nią podążyć. Tak? Jeżeli temat nam się nie podoba, to możemy go zmienić, zacząć mówić o czymś innym. Ale musimy odpowiedzieć w jakiś sposób na to, co zostało nam powiedziane. Tak? Jeżeli padło hasło pogoda, to albo pójdziemy za tym, albo nie. Ale to ktoś inny jest inicjatorem. I tak samo w przypadku Biblii. Kiedy czytamy psalm pierwszy, to Bóg coś do nas zaczyna w tym psalmie mówić. On ma coś do powiedzenia. I żebyśmy my mogli mu na to odpowiedzieć, to musimy to zrozumieć. Ale wracając do dyscypliny życia duchowego, ja na przykład jako nauczyciel języka obcego wiem, jak istotne w życiu, żeby dojść do jakichś efektów, jak istotna jest regularność. Wszystkie metody nauki języka obcego, jest ich wiele, mają jeden wspólny mianownik. Czas, który trzeba temu poświęcić. W metodyce mówi się, że lepiej nawet jest poświęcić na naukę języka obcego 15 minut dziennie niż 5 godzin raz w tygodniu, że to przynosi lepsze efekty. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Regularność przychodzenia do Słowa Bożego sprawia, że my nabieramy nawyku konsultowania się z Bogiem i uczenia się od Niego. W przypowieściach Salomona napisane jest, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Widzimy tutaj, że mamy mowę o drodze sprawiedliwego, że życie chrześcijanina z Bogiem to nie jest życie, że tu nie ma skoki sprawiedliwego, tak? Albo przełomy sprawiedliwego, albo szybki bieg sprawiedliwego do celu jest jak blask zorzy porannej, ale że jest to droga, że jest to pewnego rodzaju podążanie. I tutaj znowu stajemy troszeczkę wbrew, przeciwko naszej kulturze, w której liczą się doznania, liczą się emocje, liczą się piękne chwile, tak? Jak śpiewał Rysiek Riedel, że piękne są w życiu tylko chwile. Bóg mówi nie, że piękna jest droga podążania za Bogiem. Dlatego, że tylko podążanie, tylko powtarzanie regularne pewnych czynności prowadzi nas do pewnego rodzaju do efektów, o których mówi Bóg. Do wypełnienia się obietnicy, która jest zawarta w psalmie pierwszym. To ta droga, to ta rutyna, to ona sprawia, że w efekcie stajemy się tym, kim się stajemy. Tak? I istotne jest to, że bez względu na to, czy idziemy za Bogiem, czy nie idziemy za Bogiem, zawsze idziemy jakąś drogą. A jeżeli nie idziemy za Bogiem, to jaką drogą idziemy? To tutaj jest pytanie, które musimy sobie zawsze stawiać w swoim życiu. Przejdźmy zatem do medytacji. Czym jest medytacja chrześcijańska? Czym jest medytacja w Słowie Bożym? Przede wszystkim musimy odróżnić to, że medytacja w chrześcijaństwie nie jest tym, czym jest medytacja w religiach wschodu. W religiach Dalekiego Wschodu, popularnych w naszej kulturze, medytacja jest przede wszystkim oczyszczeniem się. Prowadzi do oczyszczenia umysłu. Umysł w trakcie medytacji powinien być wolny od wszelkiego wysiłku i rozluźniony. Jest taki obraz, poczytałem sobie troszeczkę o tych medytacjach, taki popularny, fajny obraz, że medytacja w zen, czy medytacja buddyjska, jest jak garnek, do którego dostaje się błoto. Jeżeli chce się zobaczyć przezroczystość wody, jeżeli chcemy, żeby woda znów była czysta, nie powinniśmy tym garnkiem mieszać, tylko powinniśmy go zostawić, aż to błoto opadnie na samo dno i wtedy woda znów sama stanie się czysta. I tak jest w medytacjach Dalekiego Wschodu. Umysł musi zostać odsunięty na bok. My musimy poszukać gdzieś głęboko w samych sobie tego pokoju, czystości. Tak? Dojść do tej, odsunąć od siebie tą kosmiczną łódę, którą jest życie i to wszystko, co ono ze sobą przynosi. Tymczasem tutaj czytamy, że sprawiedliwy rozmyśla nad prawem pańskim dniem i nocą. Czyli jest to coś zupełnie odwrotnego. Widzimy, że chrześcijanin nie jest tym, który odsuwa od siebie umysł, intelekt, ale on go używa i to w sposób bardzo intensywny. On przychodzi do Boga, czyta to, co jest tam napisane i rozmyśla nad tym. Czasem się kłóci, czasem zastanawia, co tam jest napisane, ale to jest ciągle wysiłek intelektualny. Że widzimy, że zmiana przychodzi do nas przez rozmyślanie i spotykanie się z Bogiem i rozmawianie z Nim. W jaki sposób medytować? Przemek w tamtym tygodniu wspomniał już o tym i dzisiaj chciałbym pociągnąć troszeczkę ten temat. O przepisie, jaki podaje Martin Luther. Martin Luther pisał, że medytację chrześcijańską możemy podzielić na 4 części. Instrukcja, czyli o czym jest dany tekst. Nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie z tym, co mówi Bóg, jeżeli czegoś nie rozumiemy. Tak? To jest niemożliwe. Jeżeli nie rozumiemy polecenia danego nam nauczyciela w szkole, nie jesteśmy w stanie rozwiązać zadania. To był problem, który często ja miałem. Ja czytałem jakąś instrukcję i ja myślałem, że wszystko jest jasne. Tymczasem widzę, że ludzie otworzyli książki i widzę, że nie ma tam żadnej reakcji. I prawdopodobnie i w tym momencie rozumiałem, że ja po prostu nie wyjaśniłem tego, co mówi instrukcja. Że to, co było dla mnie jasne i oczywiste, no bo przerabiałem tą książkę po raz 45, dla tych ludzi, którzy pierwszy raz spotykali się z instrukcją, nie było to jasne. Więc potrzebne było im instrukcja do instrukcji, do wyjaśnienia tego, czego tak naprawdę ta instrukcja chce, żeby oni zrobili. I tak samo jest z tym, co mówi Martin Luther. Jeżeli mamy żyć zgodnie ze Słowem Bożym na podstawie tego, co ono mówi, to najpierw musimy je zrozumieć. Druga rzecz, jeżeli już zrozumiemy, to poprowadzi to nas do dziękczynienia. Tak? Tu jest wielka i wspaniała tajemnica Słowa Bożego, że jeżeli naprawdę zrozumiemy to, co tam jest napisane, to zawsze doprowadzi nas do uwielbienia. Do tego, że pokaże nam, jak wspaniałym i wielkim Bogiem jest nasz Bóg. Następnie poprowadzi to nas do wyznania grzechów. Jeżeli zobaczymy już, jak wielki jest Bóg, to dostrzeżemy też, jak mali jesteśmy my sami w tym, jak bardzo my potrzebujemy Go do tego, żeby żyć w taki sposób, jak On mówi, jak On zaplanował dla nas. No i trzecia rzecz to będzie prośba o to, żeby rzeczywiście to, co w tym słowie zostało zawarte, stało się rzeczywistością w naszym życiu. I przejdźmy teraz, prześledźmy te kroki punkt po punkcie zgodnie z psalmem pierwszym, który czytaliśmy. Czytamy, że sprawiedliwy jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Myślę, że generalnie ta metafora jest dosyć czytelna dla nas, ale fajnie byłoby sobie ją razem wspólnie też troszeczkę tutaj spróbować zrozumieć. Więc jest instrukcja. Czyli musimy zrozumieć, dlaczego akurat autor, psalmista zawarł obraz drzewa w tym psalmie. Ciekawe jest to, że drzewo, człowiek porównany do drzewa, pojawia się dosyć często i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Tak? Pan Jezus też mówił o drzewie, które wydaje dobre owoce, że dobre drzewo nie może wydawać złych owoców i złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. Tutaj mamy drzewo, którego liść nie więdnie. I dlaczego akurat taka metafora? Widzimy, że drzewo przede wszystkim, które zasadzone jest nad strumieniami wód, to drzewo, które jest niezależne od okoliczności. Tak? W naszym klimacie może to nie być tak dla nas bardzo czytelne, bo u nas nasza ziemia jest nawadniana na tyle dobrze, że nawet dłuższy okres suszy drzewom generalnie nie szkodzi. Ale tam, w tym klimacie, w którym żył psalmista, dłuższy okres suszy nawet dla drzew był śmiertelny, zabójczy. Tak? Jeżeli deszcz nie padał przez określony czas w danym miejscu, koniec. Roślinność tam wymierała. Ale drzewo, które było zasadzone w miejscach nawodnionych, jak nad strumieniami wód. W oryginale tam chodzi bardziej o kanały, o miejsca, w których przekopano kanał rzeczny i to drzewo zostało nawodnione. Ono dostało źródło wody płynącej. Takie drzewo, ono jest niezależne od tego, jaka jest pogoda. Oczywiście, kiedy jest miła pogoda, wtedy może wydawać więcej owoców. Ale kiedy przychodzi susza, kiedy przychodzą huragany, kiedy przychodzą jakieś okoliczności, które dla roślinności są szkodliwe, ono może doświadczyć tego, co się dzieje, ale to, czego doświadcza, nie złamie tego drzewa. Ono go nie wysuszy, ono go nie zabije. Dlatego, że źródłem tego drzewa nie są okoliczności, nie jest to, co dzieje się na zewnątrz, ale ono ma źródło bezpośrednio w ziemi. Ktoś doprowadził tam wodę, która nie wysycha. Jeżeli mielibyśmy się zastanowić, jakie to mogło być drzewo, to Cambridge Bible for Schools and College podaje, że najprawdopodobniej była to palma. Że to palmy w tamtym regionie najczęściej przez cały rok miały zielone liście, najczęściej przez cały rok wyglądały tak, jak powinno wyglądać drzewo. Tak? W najlepszym sezonie. Nie zawsze mają owoce, to jest bardzo istotne, ale w odpowiednim dla nich czasie przynosiły owoce i kiedy przychodziły na przykład huragan, tsunami, nie wiem, czy widzieliście kiedyś w telewizji, ale palmy potrafią się wyginać niemalże do samej ziemi, także wydaje się, że za chwilę koniec i nagle wiatr milknie i ta palma sprężynuje i wraca do swojej pierwotnej podstawy. Tak? I te palmy, które przechodziły najgorsze, te drzewa, które przechodziły jakieś trudne okoliczności, to w momencie, kiedy te okoliczności mijały, kiedy przychodził normalny sezon, one wydawały jeszcze więcej owoców. Te owoce były jeszcze lepsze, jeszcze smaczniejsze, jeszcze bardziej soczyste. I takim jest człowiek, który zaufał Panu. Tak? Nie mamy tutaj obietnicy, że wszystko w naszym życiu zawsze będzie idealnie, że wszystkie okoliczności będą zawsze nam sprzyjać. Ale w tych wszystkich okolicznościach, jeśli jesteśmy podłączeni do właściwego źródła, jeśli źródłem naszej siły, jeśli naszą dyscypliną duchową i tym, co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, jest Słowo Boże, my przez te wszystkie okoliczności przychodzimy i stajemy się ludźmi, którzy przynoszą owoce. Radość, pokój, cierpliwość, uprzejma, pokora, opanowanie to są owoce, do których jesteśmy przeznaczeni. To znaczy, że nie stajemy się ludźmi, którzy być może osiągają nie wiadomo jak wielkie sukcesy w takim znaczeniu światowym, ale stajemy się takimi ludźmi, do których przeznaczył nas, byśmy byli Bóg. To znaczy, że nasz charakter jest tym charakterem, który cechuje ludzi chodzących, kroczących Bożą drogą. Medytując nad Jego Słowem, sprawiając, że to ono staje się naszym źródłem zasilania, mówiąc nieładnie, stajemy się takimi ludźmi, jakimi Bóg zaplanował nas, byśmy byli i jesteśmy przemieniani na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Kiedy już rozumiemy ten tekst, kiedy ta metafora staje się dla nas czytelna, wówczas możemy przejść do dziękczynienia. To pokazuje nam, jak wspaniałym Bogiem jest nasz Bóg. Że nie przeznaczył nas do tego, byśmy byli jak plewa, ale przeznaczył nas do tego, abyśmy byli jak drzewo, tak? Jak ludzie, których nie jest w stanie nic złamać. Jak ludzie, którzy swoją ufność pokładają nie w tym, czy im się dobrze powodzi, czy nie, ale w tym, kim jest ich Bóg, ale w tym, do czego przeznaczył ich Bóg. Jak wspaniały i dobry jest nasz Bóg, to nam pokazuje. Jak wielkie rzeczy czekają na ludzi, którzy kroczą Jego drogą. Tak? To jest wspaniałe. I w tym momencie musimy przejść do pokuty. Musimy przejść do refleksji nad sobą, czy jesteśmy takimi ludźmi? Czy jesteśmy jak drzewo, którego liście nie więdną? A czy może jesteśmy bardziej jak plewa? Tak? Kiedy myślimy o tych niedobrych rzeczach, o niepomyślnych rzeczach, które mogą przyjść, czy to sprawia, że boimy się, że rozwieje nas to po polu? Czy wiemy, że pomimo tego, że doświadczymy tego, wytrwamy i kiedy przejdziemy przez to, będziemy jeszcze silniejsi? Innym przykładem jest dom na skale. Jezus mówił o domu, że ludzie, którzy idą za Nim i słuchają Jego głosu, są jak ci, którzy zbudowali dom na skale. I tutaj znów metafora jest bardzo podobna i bardzo podobny jest ten wymiar. Tak? Jakimi ludźmi jesteśmy? Czy tymi, którzy budują na piasku, czy tymi, którzy budują na skale? Tak? Kiedy przyjdą wichry, czy zburzą nas, czy rozwieją, czy sprawią, że staniemy się silniejsi? Czy będziemy jeszcze bardziej Mu ufać? Jeszcze bardziej położymy swoją ufność w Jego słowie? Wiecie, Paul Washer, kaznodzieja baptystyczny, on mówi, że często przychodzą do niego młodzi ludzie i mówią: bracie Paul, ja jestem taki słaby, ja naprawdę chciałbym czytać Biblię codziennie, ale nie daję rady. Zawsze po prostu albo jestem zmęczony, albo przyjdą jacyś ludzie, albo jest jakiś fajny film. No, jestem za słaby, żeby czytać codziennie Biblię. On mówi: wiecie, tak, ty masz problem, ale twoim problemem nie jest to, że ty jesteś słaby. Problemem twoim jest to, że ty myślisz, że ty jesteś silny. Ty myślisz, że ty jesteś sam o własnych siłach zmierzyć się z tym, co czeka cię w życiu. Ty myślisz, że w twoim życiu zawsze wszystko będzie układać się dobrze i wystarczy obejrzeć fajny film, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co jest złe. Prawda jest taka, że ty myślisz, że ty jesteś silny. Ty myślisz, że ty nie potrzebujesz Boga. Ty myślisz, że ty na własnych siłach, na własnej mądrości jesteś w stanie zmierzyć się z tym, co czeka cię w twoim życiu. Jeżeli wierzyłbyś w to, że jesteś słaby, twoje życie modlitewne i twoje życie z Biblią wyglądałoby zupełnie inaczej. Ty inaczej byś ją traktował. I do tego potrzebne nam jest Słowo Boże. Bo nam się wydaje, że my jesteśmy silni, nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym wszystkim, co przyniesie nam życie, a tak naprawdę nie jesteśmy. Tak naprawdę potrzebujemy Boga, potrzebujemy zasadzić głęboko swoje korzenie w Nim, w strumieniach Jego wody, żeby wytrwać w każdą najgorszą przeciwność, która będzie chciała uderzyć w nasze życie. Tim Keller mówi, że medytacja zamienia zasady w rzeczywistość. Medytacja i praca ze Słowem Bożym sprawia, że to, co wydaje nam się suchą literą, staje się w naszym życiu prawdą. Sprawia, że to, co cierpliwość, którą znamy z teorii, w momencie, kiedy żyjemy z Bogiem, staje się w naszym życiu rzeczywistością. Tak? Ten, kto nie miał dzieci, temu zawsze wydawało się, że i wydaje się, że jest cierpliwy, tak? Ale dopiero jeżeli ktoś ma dwójkę albo pewnie trójkę dzieci, dopiero wtedy zaczyna rozumieć, czym jest brak cierpliwości tak naprawdę, tak? To pokazuje nam prawdę o nas. Czy jesteśmy cierpliwi, czy nie? Obietnica tego psalmu jest niesamowita, tak? Jest napisane, że szczęśliwy mąż. Szczęśliwy tutaj w oryginale jest bardziej użyte chyba słowo błogosławiony. Błogosławiono w hebrajskim, to słowo odnosi się do człowieka, który posiada pokój w swoim życiu, posiada radość, tak? Posiada radość, posiada szczęście, którego nie są w stanie zmącić żadne zewnętrzne okoliczności. Taki człowiek, którego nie jest w stanie nic zniszczyć, który jest jak silne, wielkie drzewo wobec huraganów, które próbują je zniszczyć. I to jest wspaniałe, że jest to zasada, która jest dla nas, do której jesteśmy przeznaczeni, która zawsze działa. Czy zawsze działa? Zawsze. Ale był jeden wyjątek. Był pewien człowiek, który był zawsze nad strumieniem wody, który zawsze odpowiadał, na każdy atak odpowiadał Biblią, który znał prawdopodobnie wszystkie psalmy na pamięć. I te psalmy były o nim. Człowiekiem był Jezus. Człowiekiem, który był nie tylko zasadzony nad strumieniem wód, ale był też źródłem tych wód. I wiecie, w pewnym momencie ten człowiek doświadczył kosmicznego pragnienia. Powiedział, ja pragnę, kiedy umierał na krzyżu. Czego on doświadczył? On doświadczył bycia plewą, którą wiatr roznosi. Chociaż zawsze był przy Bogu, zawsze był tam, gdzie powinien być. Jego serce zawsze było we właściwych miejscach. W najgorszym momencie, w kluczowym momencie dla nas, postanowił stać się dla nas tym, czym my powinniśmy być. Tą plewą. Abyśmy my mogli stać się tym drzewem. Abyśmy my mogli żyć dla Niego. Na koniec chciałbym wam powiedzieć troszeczkę na temat, miałem taką refleksję nad literaturą, kiedy pisałem, kiedy myślałem o tym nauczaniu. Jest takie opowiadanie Franza Kafki, Przemiana. Nie wiem, ktoś z was czytał, pewnie Gosia. To jest opowiadanie o pewnym człowieku, który obudził się pewnego ranka i odkrył, że jest robakiem, że nie jest już człowiekiem. A od tego momentu zaczynają się problemy w jego życiu. Jego rodzina zaczyna się od niego odsuwać. Staje się dla nich problemem. Wcześniej pracował na nich, a teraz oni muszą iść do pracy. Każdego dnia rzeczy ludzkie, przyjemności, którymi cieszą się ludzie, stają się mu coraz obce. Aż pewnego dnia umiera i niestety jego odejście jest przyjęte przez całą rodzinę z ulgą. I myślę sobie, że właśnie tak jest z nami, kiedy odchodzimy od Boga. Kiedy odcinamy się od tego źródła, kiedy przestajemy szukać Go. Zatracamy swoje człowieczeństwo. Zatracamy to, do czego nas przeznaczył. Stajemy się coraz bardziej wyobcowani wobec innych ludzi, wobec Niego i wobec samych siebie. Tracimy to, przestajemy być tymi, kimi mamy być. Z drugiej strony Tim Keller, o którym już dzisiaj wspomniałem, on ma takie fajne, krótkie nauczanie zatytułowane I am Frankenstein Monster. Jestem potworem Frankenstein. Chciałem pożyczyć to od niego i opowiedzieć wam dzisiaj to, bo jest bardzo fajne. On opowiada o takim filmie Frankenstein. Jest tam taki naukowiec, stworzył takiego sztucznego człowieka, potwora, i ten potwór pewnego dnia ucieka. Przedziera się gdzieś tam przez lasy i trafia do jakiejś chaty. I w tej chacie mieszka człowiek niewidomy. I ten niewidomy człowiek chwilę przed tym, zanim ten Frankenstein odwiedził go, padł na kolana i modlił się do Boga, modlił się mówiąc, Boże, jestem taki samotny, nie mam nikogo. Proszę Cię, ześlij mi jakiegoś przyjaciela, daj mi kogoś, z kim mógłbym dzielić moje nieszczęście. I później wchodzi ten Frankenstein, ten potwór, nie wiem, czy to Frankenstein, to był chyba naukowiec, tak? Ten potwór, którego on stworzył, ten robot. I ten ślepy człowiek rozpoznaje, że ktoś przyszedł, ale nie wie, że to potwór, nie wie, że to jakiś robot, wie, że ktoś jest. Wyczuwa go i mówi... Kim jesteś? O, widzę, że jesteś człowiekiem. Nie możesz mówić? A, rozumiem. Ja jestem ślepy, ty nie potrafisz mówić. Bóg dał nam sobie, żebyśmy mogli dzielić swoją samotność. I zaczyna karmić tego potwora, zaczyna z nim rozmawiać, śpiewa mu piosenki, opowiada mu bajki. Także ten potwór, ten robot z czasem zaczyna uczyć się nawet jakichś prostych słów, mi tam jedzenie, przyjaciel, tak? Zaczyna nabierać cech ludzkich. I w końcu przychodzą tam, szukają, oczywiście żołnierz, wojsko szuka tego potwora, rozpoznają, że on jest tam w tej chacie, bombardują ją, niszczą i tam na koniec tego filmu widać właśnie tego potwora, jak on przedziera się tam przez ten ogień i krzyczy, przyjaciel, przyjaciel, także szuka tego niewidomego człowieka. I Tim Keller mówi, że właśnie ja jestem takim troszeczkę potworem, Frankensteinem. Że tak naprawdę żyjąc bez Boga, tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Coś mówi o nas nasz współmałżonek, nasze dzieci, koledzy z pracy. My sami mamy jakieś pojęcie, kim jesteśmy. Ale dopiero w świetle prawdy, dopiero kiedy spotykamy Jezusa, i zaczynamy słuchać tego, co On mówi o nas, dopiero stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy. Dopiero wtedy zaczynamy być prawdziwymi ludźmi. Tymi sprzed grzechu pierworodnego, do których powołał nas Bóg, byśmy byli. Dopiero Jezus, dopiero ten nasz przyjaciel zaczyna nam naprawdę mówić, kim jesteśmy w naszym życiu. Tak? Czyli pamiętajmy, instrukcja, dziękczynienie, uwielbienie, pokuta i prośba. O to byśmy byli nie tacy jak ten, jak potwór, ale abyśmy naprawdę byli ludźmi w końcu, tymi, do których przeznaczył nas Pan Bóg, byśmy byli. Amen. Dziękuję.